Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dwudziestego 6 sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program zdominują aktualności watykańskie. Powiemy o spotkaniu uczniów profesora Ratzingera, wizytacji apostolskiej amerykańskich zakonnic, przygotowaniach do kolejnego światowego spotkania młodzieży. Naszym gościem będzie arcybiskup Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych. Na zakończenie nadamy wywiad z biskupem Markiem Mędykiem na temat Tygodnia Wychowania w Polskim Kościele. Zapraszamy. Nowa ewangelizacja jest przedmiotem trwającego w Castel Gandolfo dorocznego spotkania byłych studentów obecnego papieża. Tak zwany krąg uczniów profesora Ratzingera spotyka się tam co roku latem, by dyskutować na aktualne tematy teologiczne. Posiedzenie odbywające się w ośrodku kongresowym Mariapoli gromadzi około 40 osób, w tym nie tylko byłych studentów Benedykta XVI, ale również osoby, które przygotowywały swoje doktoraty w oparciu o badania tekstów teologicznych Józefa Ratzingera.
Dyskusja toczy się wokół dwóch referatów. Pierwszy z nich autorstwa Hanny Barbary Gerfalkowicz, specjalistki z zakresu filozofii religii z Drezna, poświęcony jest problematyce przekazywania Słowa Bożego światu, który stawia opór. Autorem drugiego jest Otto Neubauer, dyrektor Wiedeńskiej Akademii Ewangelizacji Wspólnoty Emanuel. Prelekcja dotyczy ubóstwa jako metody nowej ewangelizacji.
Na najbliższą niedzielę, w ostatni dzień posiedzenia, przewidziano spotkanie uczestników sympozjum z Benedyktem XVI. Uczniowie profesora Ratzingera wezmą udział we mszy świętej z papieżem oraz w modlitwie Anioł Pański.
Benedykt XVI wyraził poparcie dla inicjatywy charytatywnej Mas por Menos w Argentynie i zachęcił wiernych do hojnego dzielenia się z potrzebującymi. Papież przypomina Argentyńczykom nauczanie Jezusa, że w oczach Boga liczy się nawet najmniejszy dar.
Podnoszenie i tworzenie nowych podatków, zamiast być przejawem solidarności, może jedynie pogłębić kryzys i prowadzić do jeszcze większej biedy, uważa prezes Banku Watykańskiego. W swym kolejnym felietonie na temat przyczyn i przezwyciężania kryzysu profesor Ettore Gotti Tedeschi przestrzega przed uproszczonym i w istocie dyletanckim podejściem do kryzysu. W jego przekonaniu jedyną metodą na wyjście z zapaści jest ożywienie gospodarki poprzez zainwestowanie posiadanych jeszcze środków w dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa. Natomiast podniesienie podatków pochłonęłoby jedynie ten kapitał, na który gospodarka może jeszcze dzisiaj liczyć, podkreśla prezes Banku Watykańskiego na łamach najnowszego wydania L'Osservatore Romano. Amerykańskie zakonnice objęte wizytacją apostolską mogą spać spokojnie. Nowy prefekt Kongregacji do Spraw Zakonów rezygnuje z twardej linii względem problematycznych sióstr. Poinformował o tym sekretarz dykasterii arcybiskup Joseph Tobin. W wywiadzie dla agencji CNS wyraził on ubolewanie z powodu niefortunnych decyzji poprzedniego prefekta kongregacji kardynała Franca Rodet. Wizytacja została rozpoczęta w taki sposób, że nie sprzyjała nawiązaniu dialogu. Z woli kardynała Rodet od samego początku nie było jasne, czy poszczególne wspólnoty będą miały wgląd do raportu na ich temat. Kongregacja stworzyła atmosferę strachu, przyznaje arcybiskup Tobin. Zakonnice obawiały się, czy Watykan nie będzie domagał się zmiany kierownictwa niektórych zgromadzeń, albo czy w ogóle nie zażąda ich kasaty. Sekretarz watykańskiej dykasterii zaznacza, że zostało naruszone wzajemne zaufanie i nie zostanie ono odbudowane z dnia na dzień. Siostry mają prawo do ostrożności, zaznaczył amerykański redemptorysta.
Przypomnijmy, że wizytacja apostolska zgromadzeń zakonnych w Stanach Zjednoczonych została zarządzona w styczniu 2009 roku. Jak podał wówczas jej inicjator, kardynał Rodet, jej celem było wyjaśnienie przyczyn nagłej zapaści, jaka pojawiła się w żeńskich zgromadzeniach, począwszy od lat 60. ubiegłego stulecia. Zdaniem ówczesnego prefekta kongregacji w wielu zakonach dochodziło do poważnych zaniedbań zasad życia zakonnego, ulegały one postępującemu zeświecczeniu, a nawet pojawiał się w nich duch feminizmu. Dziś wizytacja dobiega już końca. Do Watykanu nadesłany został 400-stronicowy szkic raportu. Trzeba zaznaczyć, że w międzyczasie zmieniło się kierownictwo Watykańskiej Kongregacji do Spraw Zakonów. Ze względu na wiek na emeryturę odeszli sekretarz i prefekt dykasterii. Ich miejsce zajęli pochodzący ze Stanów Zjednoczonych arcybiskup Joseph Tobin, redemptorysta, oraz Brazylijczyk arcybiskup João Braz de Avis z ruchu Focolari.
Przygotowania do kolejnego Światowego Dnia Młodzieży ruszyły pełną parą, ujawnił kardynał Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu, która z ramienia Stolicy Apostolskiej jest odpowiedzialna za organizację tych wielkich spotkań z papieżem. Czasu jest bowiem bardzo mało, zaznacza Watykański Purpurat, nawiązując do faktu, że następne światowe spotkanie odbędzie się już za 2 lata, czyli rok wcześniej, niż by wynikało z dotychczasowej praktyki. Kardynał Ryłko spotkał się już z arcybiskupem Rio de Janeiro oraz przedstawicielami brazylijskiego episkopatu. Wspólnie opracowali ramowy plan przygotowań. Do Brazylii wyruszył też już Krzyż Światowych Dni Młodzieży, który będzie peregrynował po wszystkich 274 diecezjach kraju. Powracając jeszcze do zakończonego przed tygodniem madryckiego spotkania, kardynał Ryłko podkreśla, że specyfikę hiszpańskiego SDM określiła Droga Krzyżowa. Pozwoliła ona młodym przeżyć to wielkie spotkanie jako wydarzenie paschalne. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich podkreśla również, że bardzo ważne jest teraz kontynuowanie madryckiego doświadczenia w duszpasterstwie lokalnym. Na szczególną opiekę biskupów i księży zasługują na pewno ci młodzi, którzy w czasie tego spotkania odkryli w sobie powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego, podkreśla kardynał Stanisław Ryłko w wywiadzie dla watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. Niedawne Światowe Dni Młodzieży były pierwszym ogólnokościelnym wydarzeniem, na którym zaprezentowała się również nowa rzeczywistość kościelna, jaką jest ordynariat dla byłych Anglikanów. To właśnie diakon z tej nietypowej brytyjskiej diecezji został poproszony o odśpiewanie Ewangelii na otwarcie spotkania młodych z papieżem. Jeszcze kilka miesięcy temu James Bradley przygotowywał się do bycia anglikańskim pastorem. Dziś jest w tak zwanej fazie przejściowej. Swą anglikańską formację uzupełnia o doktrynę katolicką. W Madrycie po raz pierwszy doświadczył katolickiej młodzieży, która zrobiła na nim wielkie wrażenie. Wierni Kościołowi, spragnieni Chrystusa, z wielkim szacunkiem dla papiestwa. Tak pisał o nich po powrocie do Anglii. Wszystko to pokazuje, zaznaczył, jak żywy i dynamiczny jest Kościół katolicki wśród młodych i jak bardzo kochają oni i szanują papieża Benedykta.
Życie jest darem Boga, tak je należy postrzegać i miłować. To jest nasza pewność, mówił dziś w Rimini arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia uczestniczy w mityngu Przyjaźni Narodów, którego głównym tematem jest pewność w życiu człowieka. Odnosząc się do tego zagadnienia, mówił o pewności zdrowia. Zwrócił przy tym uwagę na jego 2 aspekty – duchowy i cielesny. Z arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim rozmawia ksiądz Leszek Rynkiewicz.
Ksiądz arcybiskup miał wystąpienie w Długłosie w konferencji na temat pewności zdrowia. No ale właśnie, jak to jest z tą pewnością zdrowia? Chorujemy, przychodzą choroby ciężkie, przychodzi śmierć, człowiek jak choruje, chciałby jak najszybciej wyzdrowieć, boimy się śmierci. I właśnie, jak wobec tych problemów człowiek może się ustawić?
Myślę, że tutaj powinniśmy zacząć od antropologii chrześcijańskiej, że jesteśmy po stanie grzechu pierworodnego i właśnie to zranienie wewnętrzne człowieka, ono też skutkuje w wymiarze zdrowia i w wymiarze choroby. Kiedyś jako młody ksiądz spotykałem staruszkę, którą odwiedzałem z okazji pierwszych piątków miesiąca. Była to bardzo schorowana osoba. I kiedy żegnaliśmy się po wspólnej modlitwie, kiedy ona przyjęła Najświętszy Sakrament, zawsze powtarzała tą samą prośbę. Niech ksiądz modli się za mnie, bo chciałabym jeszcze pożyć. Przychodzą ciekawe czasy, przychodzą czasy piękne. Jeszcze nie było wtedy pontyfikatu Jana Pawła II i pomyślałem sobie, przecież ta kobieta nic nie ma z życia, z radości, jedynie cierpienie. ale w tym cierpieniu chciało właśnie widzieć tą wielką siłę, moc, żeby tu na ziemi może odpokutować swoje grzechy, może być tu na ziemi już blisko Pana Boga, którego będzie widzieć w wieczności. A więc jesteśmy tak bardzo, można powiedzieć, przywiązani do życia ludzkiego, mimo cierpienia, mimo śmierci. A druga rzecz to Jan Paweł II, wielki człowiek w życiu, w cierpieniu, w śmierci, i on napisał do ludzi chorych, starszych list. I w tym liście wyraził takie zdanie: mimo mojego cierpienia, że już to moje życie jest tak bardzo inne niż wcześniej, chodziło pewno i o sport, mówi: ja raduję się życiem, godo la vita, raduję się życiem. I myślę, że tu jest ta odpowiedź, że trzeba nam zawsze radować się życiem. I jak powiedział profesor, który mówił po mnie, trzeba widzieć życie jako dar Boży. I to jest, myślę, najważniejsze. I życie przez małe rzecz w perspektywie życia wiecznego.
Czyli żeby nie bać się choroby, nie bać się śmierci, trzeba jednak mieć dar wiary.
Oczywiście, że wszystko zależy, jak powiedziałem, od patrzenia, kim jest człowiek. I człowiek zrodzony dla nieba, ale żyjący na ziemi. Sam Pan Jezus w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki, w czasie swojego nauczania, on mówił do tych ludzi, którzy prosili go o uzdrowienie: jeśli wierzysz. A więc słusznie ksiądz Leszek powiedział, że wiara tutaj daje inny wymiar spojrzenia na życie, na zdrowie i na wieczność.
W Rimini z arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim rozmawiał ksiądz Leszek Rynkiewicz.
Watykańskie żądania, aby papieski Uniwersytet Katolicki Peru dostosował się do ogólnokościelnych norm, doprowadziło do publicznej polemiki w tym kraju. Wniosek Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej poparł tamtejszy episkopat. Z kolei opowiadający się za liberalnymi zmianami senat uczelni szuka poparcia u polityków.
Konflikt wiąże się z upomnieniem ze strony watykańskiej dykasterii, aby papieski Uniwersytet Katolicki Peru działał zgodnie z konstytucją apostolską Ex Corde Ecclesiae. Chodzi konkretnie o sposób wybierania rektora. Dotychczas obowiązywał przepis, na mocy którego zgromadzenie uczelniane wybierało 3 kandydatów na to stanowisko. Spośród nich wielki kanclerz uniwersytetu, którym jest arcybiskup Limy, wybierał nowego rektora. Aktualne władze uczelni dążą do tego, by rektor był wybierany wyłącznie przez zgromadzenie uczelni. W sprawie tej senat zwrócił się do ministra sprawiedliwości Peru, by ten zmienił sądowe orzeczenie, które zgadzało się na wprowadzenie tej kościelnej normy. Zdaniem Stolicy Apostolskiej i peruwiańskiego episkopatu proponowane zmiany godzą w kościelny charakter uniwersytetu. Arcybiskup Limy, kardynał Luis Cipriani, oskarżył też władze akademickie o próbę upolitycznienia konfliktu.
Papieski Uniwersytet Katolicki Peru powstał w 1917 roku i od początku był uczelnią kościelną. Kontrowersja wybuchła w 2009 roku, gdy jej rektor, Marcial Rubio, złożył wniosek o liberalizację statutów. Gdy spotkał się z odmową ze strony władz kościelnych, oskarżył kardynała Cipriani'ego o wtrącanie się w ekonomiczne sprawy uczelni i o nadużycie na tym tle. Stwierdził również, że w przypadku rzeczonego uniwersytetu należy zastosować peruwiańskie prawo o nauczaniu wyższym, które zakłada autonomię wyboru rektora. Kościół w Polsce chce uwrażliwiać wiernych na potrzeby edukacji. W tym celu we wrześniu po raz pierwszy będzie obchodzony Tydzień Wychowania. Izabela Tyras rozmawiała z pomysłodawcą tej inicjatywy, biskupem Markiem Mędykiem.
Księże biskupie, początek roku szkolnego i nowa inicjatywa Kościoła, pierwszy tydzień wychowania, który przeżywany ma być w Polsce pod hasłem Wszyscy zacznijmy wychowywać. Skąd ta inicjatywa Kościoła?
Tydzień wychowania w Polsce to nawiązanie do wcześniejszych wielu inicjatyw, które pojawiały się w różnych diecezjach Kościoła w Polsce. Inicjatyw nawiązujących do takiego wielkiego, powiedziałbym, apelu i zachęty, modlitwy o ducha chrześcijańskiego wychowania. Modlitwy za dzieci, młodzież, nauczycieli, wychowawców, katechetów, duszpasterzy. Hasło, które towarzyszy, to bardzo proste apel. Wszyscy zacznijmy wychowywać. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę wszystkich środowisk. osób, instytucji, które współtworzą różnego typu programy wychowawcze, abyśmy bardzo mocno przyjrzeli się tej ważnej działce, jaką jest wychowanie człowieka.
Dlaczego zrodziła się konieczność wręcz powołania takiego tygodnia? Czy znaczy to, że w Polsce jest tak źle z tym procesem wychowania?
Rada Szkół Katolickich wielokrotnie zwraca naszą uwagę na to, że dzisiejsza szkoła na pewno kształtuje specjalistów, stara się szkolić fachowców, ludzi, którzy będą umieli odnaleźć się jakby w technicznej dziedzinie życia. Natomiast jakby trochę zaciera się to, co stanowi istotę życia człowieka, żeby ten człowiek uczył się jednocześnie żyć, wierzyć, kochać, widzieć drugiego człowieka, czynić coś, żeby jeszcze drugiemu człowiekowi pomóc. I to, czym żyje dzisiaj Kościół, Światowe Dni Młodzieży też, zachęta Ojca Świętego Benedykta XVI, aby budować na skalę, czuć się zakorzenionym w Chrystusie, po to, żeby mieć mocną wiarę, po to, żeby mieć też nadzieję, po to, żeby mieć też motywację wiary, aby otwierać się na drugiego człowieka.
Wszyscy powinniśmy wychowywać. Jak powinna wyglądać ta współpraca między szkołą, rodziną i Kościołem, bo to najważniejsze podmioty w wychowaniu młodych ludzi?
Bardzo nam zależy, żeby podjąć taką dobrze pojętą współpracę środowisk wychowawczych. Rodzina, szkoła, Kościół i szkoła i Kościół. Jesteśmy w służbie rodziny i przede wszystkim jesteśmy po to, żeby uświadamiać rodzinie tę pierwszoplanową funkcję, pierwsze zadanie rodziców do tego, że oni mają wychowywać. My jesteśmy tylko instytucjami, które ich wspierają. Bardzo nam zależy, żeby ta współpraca była taka bardzo szeroka. Nie tylko w odniesieniu do młodych ludzi, ale także i do ludzi dorosłych. Żeby ten katechumenat rodzinny się rozwijał, żeby też podjąć taką dobrze pojętą pedagogizację rodziców. Oni często są bezradni wobec różnych problemów, z którymi się spotykają w swoich domach, gdy chodzi o tę sferę wychowania. I Kościół ma swoją mądrość, szkoła ma swoje doświadczenie. Spróbujmy to jakoś połączyć, żeby z tego wyszły możliwie najlepsze owoce.
Co zdaniem księdza biskupa powinno zadziać się w tym tygodniu wychowania? Jakie inicjatywy powinny podjąć właśnie szkoły, parafie, Kościół, rodzina?
No, na pierwszym miejscu zawsze stawiamy modlitwę. Bez wsparcia Pana Boga, bez wsparcia Chrystusa, pierwszego nauczyciela i mistrza, bez Matki Najświętszej, bez świętych naszych patronów nic nie zrobimy. To jest pierwszy jakby ten wymiar obchodów tygodnia wychowania. Inny wymiar to na pewno wymiar edukacyjny. Uświadamianie też nauczycielom tej ważnej misji, jaką mają w szkole, obok uczenia, także wychowywania, kształtowania młodych serc. Chcę, żebyśmy się też zwrócili z takim apelem do instytucji wychowawczych, żeby pomogli nam tak kształtować programy wychowawcze, tak podejmować działania, aby one wszystkie po prostu służyły człowiekowi i służyły temu, co niesie sama idea wychowania, kształtowania.
Przed nami początek roku szkolnego. Jakie życzenia z ust księdza biskupa popłyną do wszystkich rozpoczynających czas wytężonej pracy i uczniów, i nauczycieli?
Wszystkim oczywiście nauczycielom, wychowawcom, wszystkim duszpasterzom, katechetom, rodzicom, młodzieży składamy najlepsze życzenia i niech wiedzą, że bardzo nam zależy, aby sprawa wychowania była czymś naprawdę niezmiernie ważnym. I niech wiedzą, że nie tylko im staramy się pomagać poprzez pouczanie, przypominanie, ale też i modlimy się za nich, żeby to dzieło przyniosło rzeczywiście błogosławione owoce.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
Z biskupem Markiem Mędykiem rozmawiała Izabela Tyras. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.